Drodzy Państwo, gościem Radia Maryja jest ksiądz doktor habilitowany Marek Chmielewski. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księży profesorze, przeżywamy rok wiary. Chcemy też w nim szczególnie umacniać się. A te dni, 1-2 listopada, myślę, one też pomagają i spojrzeć na nowo na świętość tych, którzy nas poprzedzili, ale i na swoją świętość. I we właściwy sposób też przeżywać tą relację z tymi, którzy odchodzą, tą świadomość tego, że to jest Kościół, że przeżywamy świętych obcowanie, że wyznajemy w naszym credo zmartwychwstanie ciał. I pytanie, jak przeżywać ten czas, który mamy, o czym myśleć?
Tutaj wiele tematów dotknęliśmy. Może zacznijmy od tego, że wszystko, co przeżywamy, szczególnie teraz, powinniśmy ujmować w perspektywie naszej wiary, wszakże przeżywamy nadal rok wiary, warto o tym pamiętać. I właśnie te dwa wielkie dni, uroczystość Wszystkich Świętych wczoraj i dzisiejszy Dzień Zaduszny, dają nam okazję do pochylenia się nad prawdami wiary w roku wiary, który, jak życzył sobie papież Benedykt XVI, emerytowany papież, w liście Porta Fidei, ma być czasem umacniania się w wierze, więc jest to dla nas okazja, aby umocnić naszą wiarę zarówno w zakresie obcowania świętych, jak i tajemnicy przemijania życia wiecznego i zmartwychwstania. I chciałbym swoją refleksję skoncentrować wokół fragmentu ostatniej części wyznania wiary, jakie codziennie recytujemy w pacierzu, jest to ten tak zwany skład apostolski. Mianowicie w ostatniej części mówimy: wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. 6 artykułów wiary, które doskonale ilustrują te dwa dni. One też pokazują nam, jak przeżywać ten szczególny dla nas czas, o czym myśleć, kiedy pochylamy się nad grobami. I może spróbuję w paru zdaniach każdy z tych artykułów skomentować, bo one są ściśle ze sobą powiązane i nie są przypadkowe w takim układzie, jaki tutaj wymieniłem. A więc najpierw mówimy: wierzę w Ducha Świętego. Duch Święty, trzecia osoba boska, istota świętości. Nie jest też przypadkiem, że ten artykuł wiary o Duchu Świętym poprzedza artykuł dotyczący Kościoła powszechnego. Mówimy też: wierzę w Kościół Święty. Najpierw Duch Święty jest tym, który jest duszą Kościoła. To Duch Święty uświęca Kościół, który jest wspólnotą wierzących, wspólnotą ochrzczonych. Kościół jest święty nie tyle świętością swoich członków, to znaczy to nie my jako członkowie Kościoła wchodzący w skład mistycznego ciała, nie my czynimy Kościół święty, ale on jest święty ze swej natury mocą misterium paschalnego Chrystusa, mocą działania Ducha Świętego. Należąc do Kościoła, będąc w Kościele, możemy uzyskać świętość, którą Jan Paweł II w Nowomileniu Ineunte wyjaśnił, która jest wysoką miarą zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Tej wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego nie osiągniemy inaczej, jak tylko tkwiąc w Kościele, który jest święty. Paradoksalnie można powiedzieć tak, że Kościół to święta wspólnota grzeszników. Zwłaszcza w tej chwili nam się przypomina, media nam bardzo przypominają, jaki to Kościół jest grzeszny, jaki dwulicowy. Kościół jest święty, świętością Ducha Świętego. I jeżeli uzyskujemy wysoką miarę zwyczajnego życia chrześcijańskiego, to właśnie dzięki łasce Ducha Świętego. Święci, których czciliśmy wczoraj, ta niezliczona rzesza świętych, dlatego czcimy ich wszystkich razem, bo nie jesteśmy w stanie wymienić, takich jest wielu, są dowodem na to, że Kościół jest święty. Współczesny teolog, wybitny teolog Hans Urs von Balthasar mówi o obiektywnej świętości Kościoła, tej właśnie sprawianej przez Ducha Świętego, i subiektywnej świętości Kościoła, czyli świętości jego członków. Jesteśmy, ta świętość subiektywna wpisuje się w świętość obiektywną Kościoła Świętego. To te dwa artykuły naszego wyznania wiary o Duchu Świętym i o Kościele, który jest święty. Kolejny artykuł składu apostolskiego, który przychodzi nam na myśl w tych dniach, to tajemnica świętych obcowania. Katechizm Kościoła katolickiego wyjaśnia, że chodzi o wspólnotę ze świętymi w tym, co dotyczy świętości. Polskie słowo obcowanie, to jest staropolskie słowo, może nie do końca zrozumiałe, ale zawiera bardzo głębokie treści. Chodzi mianowicie o jakąś szczególną zażyłość, szczególną bliskość, szczególną więź nas ze świętymi. Mówi się na przykład o obcowaniu małżeńskim. Więc to pokazuje właśnie jakąś szczególną intymność, głęboką więź, jaka powinna być pomiędzy nami a świętymi. Tak jak jest ta głęboka duchowa i cielesna więź pomiędzy małżonkami. Więc w tajemnicy obcowania świętych chodzi o tą głęboką zażyłość, pewną nawet poufałość ze świętymi. Nosimy przecież imiona świętych, są naszymi patronami. Święci są patronami ulic naszych miast, czy są patronami miast, patronami różnych dzieł. Spotykamy świętych, czy wyznajemy świętych, którzy żyli w naszych czasach. No, kto na przykład był w stanie sobie wyobrazić przed 30 paru laty, że arcybiskup Krakowa będzie świętym? Wiele osób go dotykało, spotykało się z nim. Odwiedzaliśmy Ojca Świętego w Watykanie, mamy zdjęcia ze świętym. Któż z nas mógł pomyśleć, że to będzie człowiek święty? W jakim sensie byliśmy blisko z nim i nadal pozostajemy? Właśnie obcowanie świętych jest w tym czasie taką prawdą, którą możemy niemal fizycznie, realnie doświadczyć na samych sobie. I kolejny artykuł wiary, który wyznajemy, to mianowicie grzechów odpuszczenie. Warunkiem świętości, czyli tej wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego, jakiej przykład dali nam wszyscy święci czczeni wczoraj, jest wolność od grzechu, odpuszczenie grzechów, jakiego Bóg nam udziela na mocy swego nieskończonego miłosierdzia. Nie trzeba jednak świętości ograniczać wyłącznie tylko do kwestii bezgrzeszności. To jest warunek podstawowy, to jest punkt wyjścia.
Wczoraj, księże profesorze, tak? Ojciec Święty nawet tak mówiąc do wiernych powiedział, że święci to osoby, które za nim dostąpiły chwały nieba. Takich ich dzisiaj widzimy, takich postrzegamy. Prowadziły normalne życie, tak, z radością, bólem, trudem, nadzieją, tylko kiedy poznali Pana Boga, no wszystko zrobili, tak? Podążyli za Nim całym sercem, całym sobą, nie patrząc na te trudności, czy na to, co, można powiedzieć, człowieka ogranicza, co jak gdyby wstrzymuje w takim pełnym przeżywaniu życia.
Tak, bo obraz świętości został skrajnie wyidealizowany. My o świętych myślimy trochę tak, jak o obrazach w kościele, prawda? Są święci zapatrzeni w niebo, zupełnie nie patrzący na ziemię, jakby oderwani od rzeczywistości. A święci to właśnie ludzie, którzy przeszli przez tę ziemię, ludzie, którzy pokonali w sobie słabość dzięki Bożemu miłosierdziu, właśnie poprzez tę głęboką wiarę, że Bóg odpuszcza nasze grzechy, bo jest miłością, bo jest miłosierdziem, ale my musimy chcieć otworzyć się na Boże miłosierdzie. Musimy chcieć pokonać w sobie słabość, aby wkroczyć na drogę świętości. I to jest kolejna prawda, która odsłania się przed nami w tych dniach. I następny artykuł, który warto też tutaj uwzględnić, szczególnie w dniu dzisiejszym. Wiara w ciała zmartwychwstanie. Idziemy na cmentarz, pochylamy się nad grobem. Jeżeli nie wierzylibyśmy w ciała zmartwychwstanie, nie wierzylibyśmy w żywot wieczny, to nasze pójście na cmentarz byłoby bez sensu, byłoby czymś nielogicznym. Wierzymy więc, że zmartwychwstaniemy, że nasi zmarli, których pożegnaliśmy, oni żyją w oczekiwaniu na zmartwychwstanie w czasie ostatecznym, a więc idziemy na cmentarz, by spotkać się z nimi, a nie tylko, żeby, no nie wiem, spełnić jakiś tylko zwyczajowy obowiązek albo też dać upust swoim uczuciom, swoim sentymentom. Jeżeli wierzymy w ciała zmartwychwstanie, to przede wszystkim musimy pamiętać o szacunku dla godności życia ludzkiego i dla godności ciała. Wierząc w ciała zmartwychwstanie, my dokonujemy pogrzebów naszych ciał, ciał naszych bliskich, chowamy je z całym szacunkiem, odnosimy się do nich z wielkim szacunkiem. Nawet prawo broni świętości ludzkiego ciała. Nie do pomyślenia są takie historie, jak słyszę, że w Czechach po prostu prochy zmarłych zostawiane są gdzieś tam, po prostu zapomniane ciała, grzebie się bez jakichkolwiek obrzędów.
To jakby na przechowanie, tak?
Tak, więc no...
To może jest, rodzina to... się obudzi i zechce...
No, ale to świadczy właśnie o utracie wrażliwości na świętość ciała, już nie mówiąc o tym, że jest w ogóle brak wiary w życie wieczne, które no, jest jednym z elementarnych składników naszej kultury, cywilizacji europejskiej. To bardzo to świadczy o tym, jak bardzo no, została zdehumanizowana postawa współczesnych ludzi. Tym wyrazem wiary w zmartwychwstanie jest troska o grób, dekorowanie grobów, zapalanie świateł, umieszczanie kwiatów, a nade wszystko nasza modlitwa za zmarłych, czy w ich intencjach, bowiem wyznajemy prawdę, że istnieje czyściec. Z chwilą przejścia przez próg życia i śmierci już dokonuje się sąd szczegółowy, w którym zapada ostateczna decyzja nieodwołalna na całą wieczność, czy człowiek idzie na potępienie wieczne, czy też na zbawienie. Jeżeli na zbawienie, w co ufamy, że większość, zdecydowana większość umierających idzie do nieba, idzie na zbawienie, to jednak z racji swego nieprzygotowania czy braku miłości za życia przechodzi przez czyściec. I tu jest trudna dla nas tajemnica wiary, wiary w czyściec. Przekaz biblijny jest dość szczupły na ten temat. Są to bardziej wnioski teologiczne i wciąż pozostaje to dla nas wielką tajemnicą, jak to jest z tym czyśćcem. Jedno jest pewne, że nie wolno mylić czyśćca z rzeczywistością piekła, a wiele takich jest elementów, które zdają się sugerować, że czyściec to tylko takie nieco lżejsze piekło. Oczywiście to są zupełnie różne rzeczy, zupełnie przeciwstawne. Wprawdzie w czyśćcu jest jakiś rodzaj cierpienia, mówi się nawet o jakimś ogniu czyśćcowym, ale to nie jest ogień potępienia, lecz ogień oczyszczenia. Sądzić należy, że czyściec to, ponieważ konsekwencją czyśćca jest życie wieczne w niebie, czyli niebo, czyli miłość, czyli Bóg, a więc w czyśćcu dusze tam będące żyją tęsknotą za Bogiem, żyją miłością, a wiemy, jak czasem miłość może boleć, właśnie ze względu na tęsknotę za ostatecznym spełnieniem. Być może, że zmarli cierpią także, tęskniąc za nami, a sami wiedząc, co ich czeka, kiedy wejdą do nieba, już mają pełną świadomość celu, do którego zdążają, chcą go dla nas. O tym, zdaje się, mówi też przypowieść z Ewangelii Mateuszowej, o tym właśnie Łazarzu, który spoczywa na łonie Abrahama i bogaczu, który nie udzielił mu wsparcia, a teraz prosi właśnie o jakieś tam tą kroplę wody, która by zwilżyła jego wargi. Więc być może, że zmarli, którzy są w czyśćcu, tęsknią za nami, chcąc szczęścia dla nas. Dlatego nasza modlitwa, nasza pamięć o nich, to jest też doświadczenie tych więzi, które łączyły nas. I tak jak zmarli kochali nas za życia, tak tym bardziej kochają nas teraz, kiedy nie podlegają ograniczeniom cielesnym, ograniczeniom czasu i przestrzeni. Pozwólmy się więc zmarłym kochać, ale my też o nich nie zapominajmy, też ich kochajmy. Okazywanie właśnie pamięci, modlitwy, wsparcia, troski o ich szczęście wieczne będzie owocować także przemianą naszego życia, będzie też wyrazem naszej miłości, a ostatecznie przecież w ostatecznym rachunku liczy się nasza miłość. Im bardziej wydoskonalimy się w miłości za życia, tym bliżej jesteśmy nieba, w które wierzymy, wyznając prawdę wiary w składzie apostolskim, wiary w żywot wieczny. Tu jest głęboki sens naszej modlitwy za zmarłych, naszych uczynków miłosierdzia, szczególnie zyskiwanych odpustów od 1 do 8 listopada, które możemy ofiarowywać za zmarłych. I tu może warto też w tym miejscu
przypomnieć te warunki.
Przypomnieć tak, że najpierw czym jest odpust? Odpust to darowanie kar, jakie są konsekwencją naszych grzechów. A więc odpust to nie jest darowanie grzechu. Grzech może być odpuszczony w sakramencie pokuty, natomiast grzech pozostawia skutki, tak jak skaleczenie wyleczone pozostawia jednak bliznę, pozostawia ranę, czy też jakieś inne skutki pozostają po grzechu. Więc...
Czyli nasze działanie ma skutki dobre albo złe, tak? I tutaj
dokładnie
mówimy o tych konsekwencjach.
I właśnie jeżeli są to negatywne skutki naszych grzechów, więc my ponosimy konsekwencje naszych grzechów. I odpust to jest darowanie tych konsekwencji lub ich przynajmniej złagodzenie. W tym sensie mówimy o odpuście. I jeżeli taki odpust ofiarujemy zmarłym, to w jakimś sensie, tak by można powiedzieć, choć to jest tylko język analogii, w jakimś sensie skracamy im tę tęsknotę czyśćca. Zbliżamy ich w ten sposób do nieba. Jest to dość trudna kwestia do takiego wyłożenia w dwóch zdaniach, ale mniej więcej taka jest główna idea Kościoła wyrażona w różnych dokumentach na temat odpustów zupełnych. I przypomnijmy, że warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest właśnie stan łaski uświęcającej, czyli najpierw dostąpienie odpuszczenia grzechów, następnie przyjęcie Komunii Świętej w dany dzień, kolejny warunek to postawa odrzucenia woli grzeszenia, czyli postawa nawrócenia, nie przywiązywanie się, mówimy tak w skrócie, nie przywiązanie się do grzechów, czyli postawa nawrócenia, postawa zwrócenia ku Bogu.
Czyli moje serce przylgnęło do Boga, a nie do grzechu, tak?
Tak, że chcę właśnie, wybieram Boga. Oczywiście ludzka słabość ma, że tak powiem, swoje prawa i ciągle nas będzie ściągać w dół, ale wszystko, co czynię, czynię z myślą o Bogu. Pana Boga stawiam na pierwszym miejscu. To jest dość istotny warunek zyskiwania odpustu zupełnego, o którym się rzadko pamięta. Kolejna kwestia to modlitwa według intencji, jakie na dany dzień wyznacza Ojciec Święty, bowiem łaski odpustu zupełnego są, jak to się mówi, czerpane ze skarbnicy Kościoła Świętego. A więc jeżeli my chcemy z tego skarbca Kościoła coś otrzymać, to też powinniśmy do niego coś włożyć. A więc naszą modlitwę według intencji, jakie papież wyznacza na dany dzień. Nie zawsze wiemy, jakie są to intencje, albo w ogóle nie wiemy, więc wystarczy przynajmniej taka intencja habitualna, że chcę wesprzeć wszystkie troski Ojca Świętego o Kościół powszechny swoją modlitwą dowolną, która przychodzi nam na myśl. I wreszcie ostatnia kwestia. Czyn, do którego przypisany jest odpust. W tym przypadku chodzi o nawiedzenie cmentarza i tam modlitwa za konkretnego zmarłego, któremu chcemy dedykować ten odpust zupełny. Jeżeli nie możemy z różnych powodów być na cmentarzu, może to być nawiedzenie kościoła, aby tam pomodlić się za zmarłego lub kaplica publiczna. No, jeżeli z jakichś przyczyn obiektywnych nie można spełnić tego warunku, no ale to muszą być naprawdę jakieś realne przeszkody, no to przynajmniej takie duchowe połączenie się z cmentarzem czy też z kościołem, ale to jest dość zasadniczy warunek, pewien wysiłek z tym związany, udania się na cmentarz.
Może nieraz też, księże profesorze, no, ludzie obłożnie chorzy, normalnie zawsze obecni podczas takich świąt, czy tego szczególnego czasu, o którym wspominamy od 1 do 8 listopada, ale tutaj ta przeszkoda to...
Ale w przypadku ludzi obłożnie chorych czy cierpiących jest, myślę, szczególna dla nich okazja. Po pierwsze, oni mogą ofiarować nie tylko swoją modlitwę, ale swoje cierpienie. O czym też się zapomina, że możemy ofiarować swoje cierpienia dla zmarłych, za zmarłych. Nie tylko modlitwa, ale właśnie cierpienie.
Czyli to jest to narzędzie, którym my możemy, czy powinniśmy się bardzo świadomie posługiwać.
Właśnie, bo to jest pewien skarb, pewien charyzmat. Trzeba pamiętać, że cierpienie to jest rodzaj powołania, to jest wielki dar, jaki Pan Bóg daje, bo to jest niemalże bezpośrednie uczestnictwo w zbawczym krzyżu Chrystusa, jeżeli tak cierpienie jest przeżywane. I tak jak mamy komunię świętą duchową, kiedy nie możemy przystąpić do komunii eucharystycznej, jednoczymy się duchowo z Chrystusem obecnym w tabernakulum w najbliższym kościele i zyskujemy też podobne łaski, tak samo i w tym przypadku, kiedy ktoś chory, pozostający w domu, bardzo chciałby pójść na cmentarz, a nie może, bo jest obłożnie chory lub nie może po prostu wyjść z domu, ale jest duchem obecnym na cmentarzu. Sądzę, że spełnia ten wymóg, czego nie można powiedzieć o ludziach, którzy mogliby pójść, ale nie chcą. Więc nie trzeba mylić tutaj dwóch rzeczy. Mogę, ale nie chcę, albo odwrotnie, bardzo chcę, ale nie mogę.
Księże profesorze,
w sytuacji, kiedy bardzo chcę, a nie mogę, warunek zostaje spełniony.
Chciałem jeszcze zapytać o ten zwyczaj celebrowania dzisiaj w Dniu Zadusznym trzech mszy świętych przez każdego z kapłanów.
O ile dobrze pamiętam, ten zwyczaj pochodzi z Hiszpanii z XV wieku, kiedy każdy kapłan może ofiarować, podobnie jak w Boże Narodzenie, trzy msze święte za swoich bliskich zmarłych. To jest też właśnie przejaw tej wielkoduszności Kościoła, który daje zmarłym to, co ma najcenniejszego, a najcenniejszą rzeczą jest ofiara eucharystyczna. Każdy kapłan może za swoich bliskich zmarłych, czy za jakichś zmarłych, których szczególnie chciałby tutaj zauważyć, może odprawić trzy msze święte, co jest nadzwyczajnego. Mianowicie, zgodnie z prawem kościelnym, każdy kapłan powinien odprawić jedną mszę świętą każdego dnia, chyba że jakieś sytuacje duszpasterskie wymagają, aby odprawił drugą mszę świętą, ale jednak no nie więcej jak dwie msze święte w sytuacjach szczególnych na co dzień i trzy msze święte w niedzielę i święta, ale też w sytuacjach szczególnych. Taką pewną szczególną sytuacją jest Dzień Zaduszny, który daje taką okazję i to jest przejaw tej hojności Kościoła pielgrzymującego, zatroskanego o Kościół oczyszczający się, a więc te dusze, które oczekują naszego wsparcia, oczekują naszych dowodów pamięci, naszej miłości i takiego zanurzenia w ofierze Chrystusa, która jest jedynym źródłem zbawienia, jest źródłem życia, bowiem to już jest antycypacja nieba. Ten sam Chrystus przychodzi do nas w Eucharystii, jak i w chwili śmierci. Nie ma innego Chrystusa. Więc ma to głęboką wymowę. Ofiarowanie mszy świętej za zmarłych to jest najcenniejszy dar. Można tylko ubolewać, że ci, którzy na przykład we wszystkich świętych czasem pokonują setki kilometrów, aby pojechać na groby swoich bliskich, zawożą kwiaty, troszczą się o świece, o wszystko, żeby grób pięknie wyglądał, a w rezultacie zapominają, żeby pójść na mszę świętą. Tym bardziej, że uroczystość wszystkich świętych jest świętem nakazanym. Mamy obowiązek pod grzechem śmiertelnym uczestniczenia we mszy świętej. Zaniedbujemy niestety czasem ten obowiązek. Tym bardziej więc, tak jak dziś, Dzień Zaduszny, czy najbliższe dni, powinniśmy pamiętać o tym, co najcenniejsze, o ofierze eucharystycznej, którą możemy ofiarować za zmarłych. Pięknym takim dowodem miłości za zmarłych jest praktyka mszy świętych gregoriańskich, czyli cyklu 30 mszy świętych codziennie za konkretnego zmarłego, którą odprawia ten czy ów kapłan. Ważne jest to, żeby to był ciąg codziennych 30 mszy świętych. To jest pewien zwyczaj wywodzący się z średniowiecza. Pewna legenda przypisuje go papieżowi Grzegorzowi Wielkiemu, zmarłemu w 604 roku. Mniej więcej ta legenda, ja kiedyś o tym mówiłem w jednej z moich audycji, mniej więcej mówi tak, że pewien mnich w klasztorze świętego Andrzeja w Rzymie, założonym przez późniejszego papieża Grzegorza, zmarł i po jego śmierci znaleziono sporą ilość pieniędzy, które no nie powinien jako mnich ślubujący ubóstwo nie powinien mieć przy sobie, więc opat Grzegorz dla pewnego pouczenia braci nakazał pochować zmarłego w innym miejscu niż wszystkich pozostałych, aby to była lekcja dla innych i przyśnił się ten zmarły, prosząc o miłosierdzie. I wtedy Grzegorz postanowił właśnie odprawiać msze święte za zmarłego i po 30 dniach ponownie przyśnił się ten zmarły, który podziękował za uwolnienie od kar doczesnych i oświadczył, że już wstępuje w chwałę nieba. Taka jest legenda, która jest gdzieś u podłoża tej praktyki. Jakakolwiek byłaby geneza tego zwyczaju, jest on bezwzględnie bardzo chwalebny i teologicznie niezwykle głęboki i owocny na pewno dla tych, którzy oczekują naszego wsparcia i naszej żywej pamięci w czyśćcu.
Księże Borosusz, bardzo dziękuję. Dzień
za duszę. Może na koniec ja bym tylko tak dla podsumowania powiedział takie jedno zdanie. Kiedyś przed laty, gdzieś przejeżdżając obok cmentarza, widziałem napis na bramie cmentarnej. Nie pamiętam, gdzie to było, ale ten napis bardzo mi utkwił w sercu i chciałbym na koniec się tym napisem, tą myślą podzielić ze słuchaczami. Mniej więcej ten napis brzmiał tak. Byłem, kim jesteś. Będziesz, kim jestem. Módlmy się nawzajem za siebie. Myślę, że to doskonale oddaje sens dnia dzisiejszego. Zmarły mówi do nas, byłem kim jesteś, żył tak jak my, ale my, żyjący tu na ziemi, będziemy tam, gdzie on jest teraz. Jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni. Nie zaniedbajmy tego podstawowego chrześcijańskiego obowiązku miłosierdzia, jakim jest wspieranie dusz czyśćcowych.
Bardzo dziękuję, księże profesorze. Dobrego też dnia. Mam nadzieję, że to, o czym mówiliśmy, pomoże nam w przeżywaniu dnia zadusznego.
Mieszkam niedaleko cmentarza, więc za chwilę wybieram się na spacer, aby właśnie na cmentarzu podmówić różaniec i pomodlić się za zmarłych. Cmentarz to jest jednak miejsce niezwykłe do osobistej modlitwy i refleksji, do której szczególnie te dni nas nastrajają.
Naszym gościem był ksiądz doktor habilitowany Marek Mielewski, kierownik Katedry Teologii Duchowości Katolickiej w Instytucie Teologii Duchowości Katolickiej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Bardzo dziękuję, księże profesorze, więc dobrego popołudnia życzymy.
Ja pozdrawiam z Bogiem.
Z Panem Bogiem.